Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witam wszystkich radiosłuchaczy bardzo, bardzo serdecznie. I teraz przechodzimy do tematu, który jest zapowiedziany. Jest to cykl Serce Króla Królów i Pana Panujących. Zwrot zaczerpnięty z encykliki Piusa XI, Miserentissimus Redemptor. Gdy mówimy o Bożym Sercu, trzeba pamiętać, że jak mówi Leon XIII, mówi Pius XII i w innych miejscach znajdujemy wyraźne o tym wzmianki. Mówimy o osobie Jezusa Chrystusa, nie przeciwstawiamy osoby Jezusa sercu i nie sprowadzamy serca Jezusa tylko do jakiejś części ciała, lecz rozumiemy tak, jak między innymi w litanii czytamy Najświętsze Serce Jezusa Królu i zjednoczenie serc wszystkich, zmiłuj się nad nami. Ta katecheza powstała z pragnienia przybliżania radiosłuchaczom Radia Maryja i nie tylko postaci służebnicy Bożej Rozalii Celakówny. Jest to perła mistyki, jest to wspaniała postać, która chyba zgodnie z jej życzeniem, z jej duchowością była tak długo ukryta, bo jedynym jej pragnieniem było, żeby nikt o niej nic nie wiedział, żeby była tylko żertwą ofiarną, żeby nikt jej pism nie czytał. I tak długo, bo od 1944 roku do teraz stosunkowo mało się słyszy na temat Rozalii Celakówny, jakkolwiek dzieła, które ona inicjowała, trwają do dzisiaj. Jest wielką radością wszystkich czcicieli Bożego Serca i Chrystusa Króla, że akta beatyfikacyjne, znaczy, że akta dotyczące służebnicy Bożej już są w Stolicy Apostolskiej i proces beatyfikacyjny jest już w Rzymie. Ta katecheza ma za zadanie przybliżać, nie szerzyć kult do tej służebnicy Bożej, bo to nie nasz cel, ale przybliżać postać po to także, żeby się prywatnie można było do niej zwracać. Jestem głęboko przekonany, bardzo blisko wszystkich potrzebujących. Większość swojego życia spędziła jako pielęgniarka przy najbardziej chorych, wenerycznie chorych, dotkniętych chorobami nie tylko fizycznymi, ale i duchowymi. I jest chyba blisko każdego człowieka, kto jest w potrzebie. Dlatego to zwracanie się do służebnicy Bożej Rozalii Celakówny, a potem przekazywanie informacji o jej wstawiennictwie do ojców jezuitów na ulicę Kopernika w Krakowie, Kopernika bodajże 26. Drodzy radiosłuchacze, dzisiejsza katecheza ma trzy punkty. Jest bardziej zapowiedzią, aniżeli wyczerpaniem tematu, bowiem na temat tych trzech punktów w najbliższym czasie, mam nadzieję, będą osobne katechezy. Ksiądz profesor Władysław Kubik mówił o życiorysie, mówił już trochę o przesłaniu służebnicy Bożej Rozalii Celakówny, ale to było też raczej tak krótko i wstępnie, ponieważ cykl tych katechez jest przewidziany na dłużej. To, co powiem dzisiaj, także w wielkim zarysie dotyczące właśnie jej życia czy duchowości, jest tylko dotknięciem tematu i bardziej zapowiedzią. Trzy rzeczy. Po pierwsze, życie służebnicy Bożej Rozalii Celakówny, jej duchowość, oczywiście, powtarzam, nie wyczerpanie tematu, lecz dotknięcie. Dzieło osobistego poświęcenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, które powstało z jej inicjatywy, a zostało zatwierdzone przez Kościół i fantastycznie, wspaniale rozwijało się i w dalszym ciągu trwa. I jeszcze jeden punkt, przesłanie dla Polski, jakie służebnica Boża Rozalia Celakówna przekazała i które jest żywe obecnie również. A więc życie i duchowość to ten pierwszy punkt. Gdy Kościół bada życie tych, których chce wynieść na ołtarze, mniej zwraca uwagi na wizje, na doświadczenia mistyczne, które te osoby mają. Oczywiście bada je, bo do tego jest upoważniony. Urząd Nauczycielski Kościoła jest kompetentny, żeby taką pracę podejmować. Przede wszystkim w jednym celu, żeby sprawdzić, czy to, co przekazuje dany człowiek mający kontakt z Bogiem w sposób często niezwyczajny, nie chcę powiedzieć nadzwyczajny, lecz taki, który się niezwyczajnie nie zdarza, to jest zadanie Kościoła, aby sprawdzić, czy to, co się w ich życiu wydarzyło, co jest ich świadectwem, co jest ich przekonaniem, co jest zapisane, czy sprawdza się z nauką Kościoła, z Pismem Świętym, z tradycją duszpasterską Kościoła. Czy są to inspiracje, jak mówi nam katechizm Kościoła katolickiego w punkcie 67, dla współczesnych, aby odkrywać tym tropem idąc to, co już jest w Piśmie Świętym, czy raczej zająć się tym, co dana osoba mówi, często interpretując czy nadinterpretując po swojemu. Otóż pisma Służebnicy Bożej Rozalii Cerakówny są obecnie badane przez Kościół i mamy nadzieję, że Kościół wyda taki sąd o jej pismach, jak wydał sąd o pismach Marii Małgorzaty, czy świętej Marii Małgorzaty, czy świętej Faustyny, czy innych świętych wyniesionych na ołtarze. A więc liczy się życie. Pierwsza sprawa. Życie wspaniałe, życie proste, życie oddane bez reszty do końca Bogu i ludziom. Naznaczone krzyżem, naznaczone wyrzeczeniem, naznaczone służbą, która była pełniona w stopniu heroicznym. Mam nadzieję, że jeszcze o tym będzie mowa, bowiem ona to, co przeżywała jako pielęgniarka, jako osoba, która pracowała z chorymi, opisała dokładnie na polecenie swoich kierowników duchowych. Jej duchowość, można także powiedzieć, wspaniała, bo nie tylko idea dziecięctwa, ale również idea maleńkości. Chodzi jej o to, w tym określeniu ona tego słowa używa często, chce być tak mała, że już nikt mniejszy nie będzie, chce być tak wyniszczona jak żertwa, chce być zjednoczona z ofiarą Jezusa Chrystusa, chce po prostu, żeby był tylko On, żeby o niej nikt i nic, żeby liczyła się tylko jej ofiara i jej miłość, ofiara z miłości. I to jest na dzisiejsze czasy wspaniałe światło. Jak żyć, żeby przeżyć swoje życie z miłości do Boga i to w stopniu heroicznym. O tym będzie mowa w następnych katechezach. Służebnica Boża Rozalia Cerakówna była wielką czcicielką Najświętszego Serca Pana Jezusa. Mam szczęście, że mogę czytać listy, które pisała do ojca Władysława Całki, także ukazała się książka jako zapiski do jej ostatniego kierownika duchowego ojca Dobrzyckiego, wydane przez ojców jezuitów. I to jej zaangażowanie w cześć, miłość dla Najświętszego Serca Pana Jezusa zaowocowało decyzją Kościoła kardynała Sapiehy, który ustanowił dzieło osobistego poświęcenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Zostało ono zatwierdzone 27 maja 1946 roku. Drodzy radiosłuchacze, mam oryginał tego statutu, który wtedy został zatwierdzony. Pia Unio Consecrationis Personalis Sacratissimo Cordi Jesu, dzieła osobistego poświęcenia się Najświętszemu Sercu Jezusa. Jest to statut, w którym jest bardzo dużo różnych spraw organizacyjnych, także I jak się czyta ten statut, widać, że jest to dzieło, że nie jest to dzieło ludzkie, tak sobie wymyślone, i nie jest to jakiś taki tylko jeden jakiś akt, czy jakaś modlitwa polecona do modlitwy codziennej, lecz jest to dzieło. Ma swoją strukturę również. Może przeczytam, jak statut dzieła osobistego poświęcenia ma, raczej widzi obowiązki członków należących do tego dzieła. Uważać się za całkowitą własność serca Jezusowego. Czcić, miłować to serce. Dalej, wynagradzać. Dalej, wyrzekając się wszystkiego, co by sercu Jezusowemu mogło się nie podobać, planowo za poradą stałego spowiednika wyzbywać się przede wszystkim głównego grzechu. No więc praca nad sobą ze spowiedzią. Dalej, stosować się we wszystkim do świętych zasad Jezusowych w życiu prywatnym, obowiązkach stanu. Zwracać się do serca Bożego z ufnością. Dalej, żywić wielką miłość do bliźnich. Dalej, szerzyć kult serca Jezusowego. Dalej, odmawiać codziennie akt osobistego poświęcenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa według Małgorzaty, świętej Małgorzaty Marii Alacoque. W każdy pierwszy piątek miesiąca odnowić swe poświęcenie sercu Jezusowemu. Ze szczególnym nabożeństwem obchodzić uroczystości Bożego Ciała, Serca Jezusowego Chrystusa Króla, przystąpiwszy w te dni do Komunii Świętej. Bracia, drodzy radiosłuchacze, to tylko takie małe światełka rzucone w tym temacie. Dzieło osobistego poświęcenia domaga się osobnego omówienia, tylko sygnalizuje, że to jest potężne dzieło, które powstało z inspiracji służebnicy Bożej Rozalii Celakówny, ale ma pieczęć Kościoła, organizację Kościoła. I jak we wstępie czytałem do tego opracowania, około 1 000 000 osób przed wojną należało do tego dzieła. Obecnie to dzieło również jest, rozwija się, obawiam się, i dlatego ten temat podejmuję, że to dzieło jest przez wielu rozumiane czy sprowadzone do odmówienia jednej modlitwy. Ale o tym jeszcze później, bo jest to zapowiedź. I trzeci temat to jest przesłania dla Polski. Otóż służebnica Boża Rozalia Celakówna miała różne wizje dotyczące Polski. Były to wizje, mówiąc najprościej, dramatyczne. Dramatyzm polega na tym, że widziała nieszczęście, jakie miały spłynąć na Polskę. Miała wizję II wojny światowej i również na tym, że domagała się od swoich spowiedników, także od ojca generała, ojców Paulinów, ojca Piusa Przezdzieckiego, aby o tym informował prymasa Polski kardynała Chlonda. Zachował się list ojca Piusa Przezdzieckiego. Patrzę na zegarek, nie czas, żeby teraz go przytaczać, ale jest po prostu niesamowity, można tak powiedzieć. Stary już ojciec Pius Przezdziecki jako generał, powołując się na swój autorytet, powołując się na objawienia, jakie były w historii. Także mówi, nie będę ukrywał, że w swej pewności co do intronizacyjnych pragnień Najświętszego Serca Jezusowego, jak i w zabiegach w tej sprawie, kieruję się również prywatnymi wskazaniami, jakich Pan Jezus udziela niektórym duszom wybranym u nas w Polsce. Ksiądz kardynał Chlond zlecił badanie psychologiczne i psychiatryczne służebnicy Bożej Rozalii Celakówny i to miał być wstęp do jakichś dalszych działań, bo najpierw Kościół chciał się upewnić, czy ona jest zdrowa. Doktor Chorodeński wydał pismo, które poświadcza, że jest osobą zupełnie zdrową. Ona potem w liście do spowiednika opisuje dokładnie, jak przebiegało badanie. I niestety przed pierwszą wojną światową, znaczy przed drugą wojną światową, to ta intronizacja w wymiarze państwowym, o czym mówi Rozalia, nie została przeprowadzona. Natomiast w 1951 roku Episkopat Polski dokonał aktu poświęcenia, który można nazwać aktem intronizacji, bo tak o tym pisze także między innymi episkopat w liście z 1 stycznia 1948 roku. Taki jest zamiar, żeby taka intronizacja nastąpiła, z tym, że jest mały dylemat, można tak powiedzieć, ponieważ Rozalia Celakówna i ojciec Pius mówią wyraźnie o poświęceniu Bożemu Sercu, o intronizacji w zasadzie Bożego Serca, takiego sformułowania się używa, razem z rządem, czyli z przedstawicielami państwa. Miałby tego dokonać Kościół, ale z udziałem rządu, jako władzy wykonawczej. W 1951 roku został poświęcony naród polski. Miało to miejsce w Bazylice Serca Jezusowego w Warszawie. Ten akt był poświęcony, raczej przygotowany przez kilka lat pracy. Jak widzimy, 1 stycznia 1948 rok, list do Kościoła w Polsce, Episkopatu Polski. Nie było tego wymiaru państwowego. Szerzył się wtedy terror komunistyczny. I ta sprawa, o której pisze Rozalia i o której mówi ojciec Pius Przezdziecki, o którą teraz się starają także liczne wspólnoty dla intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa, jest ciągle aktualna. Może przeczytam, co piszą biskupi w liście z 1 stycznia 1948 roku. Gdy w ciągu nowego roku osobiste poświęcenie się Sercu Boskiemu, jego intronizacja w rodzinach, przeorze naród głębokimi bruzdami pokuty i miłości, gdy serca poruszone promieniami miłosierdzia Bożego zamkną się na grzech, a otworzą się na oścież na uświęcające działanie Ducha Świętego, nadejdzie dla Polski wielka godzina uwieńczenia naszych modłów, ofiar i wzlotów przez uroczyste, wspólne poświęcenie Najświętszemu Sercu Jezusowemu, narodu i Rzeczpospolitej. O terminie i miejscu tego historycznego aktu powiadomimy Was w odpowiedniej chwili. Na wielkie Was wzywamy gody, a wprzód do wielkiej powołujemy pokuty. Bo jeśli pragniemy, aby nad Polską w potędze swych cudów zjaśniało serce Zbawiciela, serce pełne łaskawości, dobroci, miłosierdzia, to trzeba byśmy godni się stali tego Najświętszego z Bogiem naszym przymierza. Trzeba swoje serce oczyścić, wyrywając z silnym i prężnym szarpnięciem korzenie grzechu i oddać duszę pod panowanie Boskiego Króla. Nie lękajmy się, spełni wtedy ono obietnice swoje, położę przed oczy moje na nich ku zlitowaniu. Zbuduję ich, a nie zgubię, i wszczepię ich, a nie wyrwę, i dam im serce, aby mnie znali, żem ja jest Pan, i będą mi ludem, a ja będę im Bogiem. Jeremiasz 24:67. Na ten cytat przytoczyli biskupi. Boskie serce, króluj nam, błagamy Cię przez niepokalane serce Twoje i naszej Matki. Amen. Drodzy radiosłuchacze, nie czytuję teraz wszystkich objawień, jakie miała siosłużebnica Boża Rozalia Celakówna. Przeczytam może tylko na koniec jeden, drugi fragmencik. Natomiast zwracam uwagę na to, jak życie, jak inspiracje czcicielki Bożego Serca, która cała oddała się za Polskę, za świat, a zwłaszcza za niektóre kraje, bo wymienia w tym swoim akcie ofiarowania, jak te jej ofiary, jak jej miłość, jak jej przestrogi, jak jej starania zaowocowały w życiu przez działanie Kościoła. A więc jest pewna prawidłowość. Życie osobiste, doznania, doświadczenia bardzo głębokie, nieprzeciętne i przesłania do innych, które poddane są badaniu Kościoła, I potem Kościół podejmuje te inspiracje, pieczętując już to dzieło, na przykład dzieło osobistego poświęcenia, które potem w Kościele rozwija się niezależnie od rozalii. Rozalia już dawno nie żyła, a dzieło zaczęło się wtedy tak fantastycznie rozwijać. W 1947 roku, ona zmarła w 1944 roku, 14 września. W 1947 roku był już około, jak piszą ci znawcy tematu, około 1 000 000 osób, które należały do osobistego dzieła. Potem była jeszcze Straż Honorowa, wielu czcicieli Bożego Serca. I również jej przesłanie dotyczące Polski, zagrożeń, konieczności nawrócenia, wynagrodzenia, zaangażowania władz świeckich w to, żeby się opowiedziały razem z Kościołem za Ewangelią, za Chrystusem, za stylem życia według Bożego Serca, że to podejmuje potem Kościół. Generał Paulinów to generał, jej zresztą stary człowiek, już u końca życia swojego pisze do prymasa. Potem starania prymasa, no niestety nie zostało wprowadzone to, o co prosiła Rozalia, ale to jest, można powiedzieć, zadanie teraz dla nas. Dla Kościoła, dla ludzi Kościoła, dla czcicieli Bożego Serca, dla wspólnot, dla intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa, dla tych, którzy chcą, żeby Chrystus w naszej Ojczyźnie królował przez intronizację Jego Najświętszego Serca. Tak to ujmuje Rozalia Celakówna. Modlimy się o to, ale również, drodzy radiosłuchacze, jeśli słyszycie o rekolekcjach dla intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa, są rekolekcje, są misje, są rekolekcje intronizacyjne w parafii, to warto, a nawet trzeba właśnie podjąć to wezwanie, dlatego że to właśnie, co, o czym mówiła Rozalia, czym żyła, za co położyła swoje życie, jest ciągle niezrobione. To tego trzeba dokonać. Powtórzmy, takiego aktu dokonuje Kościół, ale przy współudziale władz świeckich, które to władze są, w których to władzach są ludzie Kościoła, są ludzie wiary i oni jako świadkowie Chrystusa mogą, a nawet powinni opowiedzieć się za Chrystusem. To jest to, się, o czym mówimy, gdzieś wpisuje się w walkę Kościoła o to, wielu ludzi katolików, o to, żeby w traktatach, w dokumentach państwowych, europejskich była chociaż wzmianka o wartościach czy o Bogu. Właśnie, to ma być jakieś wyznanie wiary. I modlimy się o to, żeby w Kościele polskim nadszedł taki moment, że Kościół na nowo nam przypomni o tym właśnie, że Boże Serce, że ta droga, a ludzie zechcą włączyć się w tę propozycję Kościoła i odpowiedzą na miłość Bożego Serca przez zmianę swojego życia, przez odnowę rodzin, ale także przez odnowę struktur życia społecznego. Bóg zapłać, mówił ojciec Jan Mikrut.
Katechezę w pierwszy piątek miesiąca z cyklu Serce Króla Królów wygłosił ojciec Jan Mikrut. Wszystkich Państwa zapraszamy do współtworzenia tego czasu na antenie Radia Maria, czasu porannej katechezy. Telefony są dobrze Państwu znane, pozwolę sobie przypomnieć. 056 655 23 55 to telefon dla słuchaczy Polski Północnej. 056 655 23 56 to telefon dla słuchaczy Polski Południowej i telefony dla słuchaczy spoza granic naszej ojczyzny. 00 48 56 655 23 33 i 655 23 66. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Anna z południowej Polski. Ja chciałam tak zwrócić uwagę na to, że intronizacja Chrystusa Króla musi być połączona z głoszeniem orędzia o miłosierdziu Bożym. Bo intronizacja musi polegać na czynach. Nie tylko na tym, że najwyższe władze duchowne i kościelne ogłoszą Chrystusa w naszej ojczyźnie królem, ale my musimy czynem to poprzeć. Przede wszystkim w każdym domu, w każdej rodzinie powinny znajdować się obrazy serca Pana Jezusa i serca Matki Bożej, bo te dwa serca nigdy nie mogą być rozłączone. I tak było przed wojną i po wojnie było, w każdym domu były te obrazy. Teraz bardzo w wielu domach obrazy znikły ze ścian i dzieje się katastrofa w rodzinach. Następnie, jeżeli chodzi o miłosierdzie Boże, to obraz Pana Jezusa Miłosiernego musimy zanieść do zakładów pracy, czciciele Miłosierdzia Bożego, do szkół. Musi być w centralnych miejscach miast i wsi, w kapliczkach przydrożnych, na szczytach górskich, bo przez ten obraz odwrócenie klęsk od Polski i świata, przez ten obraz ogromne nawrócenie ludzkości. Bo gdy święta siostra Faustyna nie mogła namalować obrazu, Pan Jezus powiedział: namaluj, bo inaczej bardzo dużo dusz pójdzie na potępienie. Musi być wprowadzona godzina miłosierdzia. I w całym kraju, we wszystkich świątyniach muszą być nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego i uczczona męka Chrystusa. Ja bym pragnęła, żeby tak było jak na Filipinach, gdzie zamiera ruch uliczny, gdzie w sklepikach i wszędzie modlą się o 15. To jest właśnie intronizacja Chrystusa Króla przez czyn. Koronka do Miłosierdzia Bożego powinna być odmawiana, modlona na każdej mszy świętej. Bo kto raz usłyszy tą koronkę, to już będzie. I to jest właśnie uczczenie Pana Jezusa. Bo Pan Jezus ma jedną koronę. Koronę cierniową. Korona
proszę
świata.
Pani, halo. No? Proszę Pani, musimy jednak troszeczkę zmienić rozmowę, bo weszła ona na inny troszeczkę.
No wiem, o miłosierdziu Bożym mówię teraz.
Wie Pani, to chyba tak, z tym, że Pani często używa słowa musimy, muszą i tak dalej. Właśnie nic się nie musi, to wszystko jest na zasadzie zrozumienia i wyboru. Gdy chodzi o koronkę do Miłosierdzia Bożego, Pani mówi o koronka na mszy świętej. Nie, na mszy świętej koronki się nie mówi. Właśnie na tym polega, dlatego zareagowałem na to, co Pani mówi. Kult Bożego Miłosierdzia, jak kult Chrystusa Króla w każdym innym wymiarze, nie kłóci się ze sobą. Nie ma innego Chrystusa, jak tylko miłosierny. Natomiast gdy chodzi o koronę, to nieprawda, że nie ma Chrystus innej korony niż tej, która była na krzyżu. Niech Pani będzie uprzejma, zresztą nie chciałbym tu w szczegóły wchodzić, przeczytać sobie z ostatnich rozdziałów Apokalipsy świętego Jana, gdzie Chrystus jest ukazany jako Król Królów i Pan Panujących, zmartwychwstały Pan. A więc po zmartwychwstaniu Jego korona cierniowa jest przebóstwiona. On jako zmartwychwstały Pan i wszystkie rany Jego są przebóstwione. Dlatego my zwracamy uwagę na królowanie Jezusa Chrystusa przez krzyż, ale zwracamy naszą uwagę na to, że On żyje i że Jego serce przebite, przebóstwione tętni w Eucharystii. Dlatego między innymi, droga Pani, służebnica Boża Rosalia Celakówna pisze tak. Przyjm nas łaskawie, bo to jest akt ofiarowania za Polskę, za inne kraje. Przyjm nas łaskawie w ofierze za intronizację Twego serca eucharystycznego. Tak pisze służebnica Boża Rosalia Celakówna. W naszej ojczyźnie jako państwie i spraw, by Polska swoim przykładem pobudziła do tego wszystkie inne narody, a w pierwszym rzędzie Rosję, Meksyk, Hiszpanię i Niemcy, w których to krajach ludzie tak bardzo wielką zadają Ci boleść. A więc jak Rosalia Celakówna rozumie intronizację? Nie ogłaszanie Chrystusa Królem, to mają uczynić ci, którzy powiedzą Twoje serce, Twoja miłość, Ty królujesz, Ty jesteś królem miłości, Ty zdobyłeś nas przez miłość, jesteś królem wszechświata, jesteś królem także naszych serc. I królowanie Chrystusa wpisuje się w intronizację Jego serca. Jeśli mówimy, tak przynajmniej mówi Rosalia, wiele razy mówi intronizacja serca Jezusowego i mówi o królowaniu Jezusa przez intronizację. Jeśli przedtem cały czas mówi intronizacja serca, to tak to należałoby rozumieć. I mówię o królowaniu Jezusa Chrystusa. Między innymi pisze tak. Ostoją się tylko te państwa, w których będzie Chrystus królował. Królował, a królowanie jest już owocem, gdy chodzi o ludzi, bo królowanie Boga samo w sobie jest suwerenne. Natomiast On w ludzkich sercach i państwach króluje wtedy, kiedy ludzie przyjmują Go jako swojego Pana, Zbawiciela i Króla, kiedy właśnie kierują się miłością, którego symbolem jest serce i który On sam jest miłością. Jeśli chcecie ratować świat, trzeba przeprowadzić intronizację Najświętszego Serca Jezusowego we wszystkich państwach i narodach na całym świecie. Tu i jedynie tu jest ratunek. Które państwa i narody jej nie przyjmą, nie poddadzą się pod panowanie słodkiej miłości Jezusowej, zginą bezpowrotnie z powierzchni ziemi i już nigdy nie powstaną. Zapamiętaj to sobie, moje dziecko, zginą i już nigdy nie powstaną. Czytam jej zapis, ocenę tego zapisu zostawiam Kościołowi, natomiast ona tak to widziała. Można krótko powiedzieć, bądźmy czcicielami Jezusa Chrystusa, uznajmy Go jako pierwszego, jako Zbawiciela, Pana i Króla. Jeśli ktoś odkrywa Jezusa i Jego miłość przez miłosierdzie, to trzeba tą ścieżką i tą drogą iść. Jeśli ktoś chce odkryć Jezusa jako Króla poprzez serce, przecież miłosierne, to również powinien tą drogą iść. Dziękuję Pani bardzo.
Odbieramy kolejny telefon. Bardzo proszę. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Eleonora Antonina w tej chwili z Wrocławia, a w ogóle z Grodziska Mazowieckiego.
Witam Panią.
Chciałam powiedzieć właśnie, że obraz serca Jezusowego był obrazem, który zawsze pamiętam ze strony łóżka ojca, bo rodzice sypiali w jednym pomieszczeniu. Więc ojciec wyciął go po prostu z jakiegoś dużego arkusza i otoczył właśnie światełkami. Także bardzo często zapalał te wszystkie żaróweczki, żeby właśnie lepiej było go widać. I czcił go przez całe życie. Znaczy oczywiście nie tylko on, tylko właśnie wszyscy w domu to nie sposób nie było zwrócić uwagi na ten obraz, skoro był bardzo duży ten arkusz, prawda, i otoczony tymi żaróweczkami, to zwracało uwagę. To nie było może coś tak wspaniałego, jak jakiś obraz malowany, ale część jego była może większa. W każdym razie do dziś dnia wspominam, że oprócz tego, że matka również bardzo była religijna, to może takie jakieś twarde zręby wiary przekazał mi ojciec.
Tak.
Nie był może takim bardzo, bardzo jakoś błyskotliwie pobożnym, ale za to bardzo trwale. I chciałam po prostu jeszcze powiedzieć, że kilka lat temu przeczytałam książkę o Rozalii Ceraków-Głównej. Dostałam go od bardzo dobrej i religijnej swojej koleżanki. I bardzo mnie to wstrząsnęło, że tyle lat tej intronizacji nie było. Znaczy, zdawałam sobie sprawę, że może przez kult miłosierdzia Bożego, który też, mam 77 lat, który powstawał na moich oczach, bo jeszcze jak pierwsze modlitwy odmawiałam, to nawet nikt nie był pewien, czy to nie jest jakaś herezja. Jeszcze w ogóle nie było to. Znaczy, to jakoś tak ubocznie się dowiedziałam jeszcze od innych znajomych i nie było to jeszcze zaakceptowane przez Kościół w pełni, rozumie ksiądz, o co chodzi, że nie było to jeszcze
dziękujemy
w ogóle jako kult.
I chciałam
powiedzieć, że właśnie wydaje mi się, że przez kult miłosierdzia, który też jest kultem wywodzącym się z serca, prawda, z uczucia, Chrystus chciał, żebyśmy doszli do pełni poświęcenia Jego sercu. I właśnie bardzo się dziś ucieszyłam, gdy usłyszałam, że ta sprawa jakoś w wymiarze ogólnopolskim jest ukazana, bo tak jak z kimś rozmawiałam z księży, to nawet o tej Rozalii nie słyszeli zazwyczaj.
Tak, bardzo dziękuję. Gratuluję, że pani ma takie środowisko wiary i przykład u ojca i myślę, że tak jak pani, bardzo wiele osób w domach miało obrazy i ma jeszcze obrazy Bożego Serca. Do tradycji należało w starych domach, że był obraz Serca Jezusowej i Matki Najświętszej, no jako podstawowy, powiedziałbym, element ozdobny danego pokoju, danego pomieszczenia. Ja do dzisiaj pamiętam takie obrazy ze swojego domu, pamiętam także takie stare domy góralskie, gdzie były takie obrazy i tam, gdzie te obrazy były, to była pewna świętość, to się czuło, to jest, no właśnie, to jest ta cześć i szacunek dla Serca Bożego. Ja bym, drodzy radiosłuchacze, droga pani, nie przeciwstawiał w żadnym wypadku żadnego kultu dotyczącego Chrystusa, ani nie forsował. Natomiast gdy mówimy o służebnicy Bożej Rozalii Ceraków-Głównej, gdy mówimy o jej duchowości, mówimy o tym, co ona otrzymała jako dar nadzwyczajny, mamy nadzieję, że to jest dar prawdziwy, Kościół o tym się wypowie, to nas to inspiruje. Bo powtórzmy jeszcze raz. W punkcie 66, ja często do tego punktu wracam, katechizmu Kościoła katolickiego, czytam tak. W historii zdarzały się tak zwane objawienia prywatne. Niektóre z nich zostały uznane przez autorytet Kościoła. Nie należą one jednak do depozytu wiary. Ich rolą nie jest ulepszanie czy uzupełnianie ostatecznego objawienia Chrystusa, lecz pomoc w pełniejszym przeżywaniu Go w jakiejś epoce historycznej. Ostateczne objawienie Chrystusa i pomoc w pełniejszym przeżywaniu Go w jakiejś epoce historycznej. Zmysł wiary wiernych, kierowany przez Urząd Nauczycielski Kościoła, co podkreślam, umie rozróżniać i przyjmować to, co w tych objawieniach stanowi autentyczne wezwanie Chrystusa lub świętych skierowane do Kościoła. Wiara chrześcijańska nie może przyjąć objawień zmierzających do przekroczenia czy poprawiania objawienia, którego Chrystus jest wypełnieniem. Otóż to, co przeżywała Rozalia, jej duchowość eucharystyczna, jej duchowość serca Jezusa, jej duchowość Maryjna, bo była Maryjna na wskroś i czytałem niedawno właśnie jej wypowiedź, że trudno jest pomyśleć sobie, żeby ona była tak naprawdę Chrystusowa, gdyby nie była właśnie Maryjna. Matka Boża była w jej życiu kimś bardzo, bardzo bliskim. Serce Jezusa, serce niepokalane Maryi. Też to jest, no można powiedzieć, no na jednym tchem się wymawia te dwa słowa, czy te określenia. No i miłość do Matki Bożej prowadzi do Jezusa, ona też ukazuje Jezusa. Nie chodzi o to, żeby w tej katechezie całą teologię serca Bożego, kultu Matki Bożej przedstawić, a nawet dotknąć. Chodzi o to, żeby zwrócić uwagę na to, że żyła taka fenomenalna osoba w latach 1901-1944, która była przez Boga prowadzona przez całe życie w sposób szczególny, która się spaliła jak żertwa ofiarna w miłości do Boga przez posługę najbardziej opuszczonym ludziom i przeżywała to wszystko w amplitudzie doświadczenia mistycznego wręcz niewiarygodnym. I to właśnie w aspekcie miłości do Chrystusa, Jego boskiego serca. A to, co przekazała nam, analizujemy. Kościół to podjął, Kościół to podejmuje, bo jak uczy nas katechizm, to może być i jest inspiracją dla czasów dzisiejszych, żeby zwrócić uwagę właśnie na to, kto jest pierwszy. Chrystus Król, który jest Panem i Zbawicielem. Wspólnoty dla intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa, które się rozwijają w całej Polsce, powtarzam tytuł, bo są różne wspólnoty, pełny wspólnoty dla intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa, Króla Królów i Pana Panujących, już w samej nazwie sugerują, że chodzi o Chrystusa żyjącego. Nie tylko tego z krzyża, nie tylko tego z koroną cierniową, ale tego właśnie, który żyje, którego serce bije w Eucharystii, który teraz w Duchu Świętym króluje w naszych sercach, który prowadzi wszystko aż do pełni, żeby swoje królestwo, które przyszedł założyć i założył i prowadzi je, żeby je oddać na końcu Ojcu, aby Bóg był wszystkim we wszystkich, jak pisze święty Paweł. To jest nasza wizja. Chrystus, wizja, raczej nie wizja, to jest perspektywa, choć wizja w tym znaczeniu perspektywa naszego życia, naszego działania. W tej rzeczywistości, w której jesteśmy, we wszystkich wymiarach, na pierwszym miejscu jest Jezus. Spostrzegany poprzez to, co dla nas uczynił. Ja, gdy będę na ziemię wywyższony, wszystkich przyciągnę ku sobie. Miłość, symbol, ale równocześnie znak osoby Jezusa Chrystusa. Dlatego, drodzy radiosłuchacze, pierwszy piątek, wróćmy do praktyk wynagradzających. To jedna z wielu praktyk kultu serca Jezusowego. Pierwszy piątek to komunia wynagradzająca. Pierwszy piątek to jest spowiedź, to jest praca nad sobą. To jest adoracja Najświętszego Sakramentu. To jest właśnie kultywowanie kultu żywego Jezusa zmartwychwstałego w Eucharystii. Może niech ten akcent wybrzmi na końcu, a dobrze by było, gdyby się interesować służebnicą Bożą Rozalią Celakówną i informacje o niej, książki, jest książka, ostatnio ukazała się wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy Gruba, w Kraków, Kopernika 26. Niech będzie przez nas jakoś w większej trosce. Zauważymy czasem w księgarniach, być może będzie to książka Polska nie zginie, jeśli to jest materiał sympozjum, czy Serce Króla Królów, druga książka sympozjum, czy inne. Właśnie zainteresujmy się tym. Dla kapłanów informacja, że w pierwszym numerze Homo Dei, to jest numer 1 2008, jest artykuł, wywiad z księdzem profesorem Królikowskim i ze mną, który mówi na temat intronizacji we współpracy ze wspólnotami dla intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa, Króla Królów i Pana Panów. Jest tam artykuł, który podejmuje tę tematykę. Jeśli ktoś, zwłaszcza z kapłanów, albo ktoś ze świeckich chciałby kapłanowi taką książkę, ten numer kwartalnika dać, to dobrze byłoby w Homodei w Krakowie na Zamojskiego 56 zamówić ten numer po to, ewentualnie skserować ten, ale lepiej zamówić w Homodei i przekazać to kapłanom, aby mogli poznać, w jaki sposób dokonują się teraz te wielkie dzieła intronizacyjne, rekolekcje zamknięte, dni skupienia, rekolekcje intronizacyjne czy misje intronizacyjne prowadzone przez redemptorystów.
Ojcze Janie, dziękujemy. Jeszcze...
To wszystko, tak, ojcze Benedykcie?
Tak, 22 minuty po godzinie 9. Bardzo gorąco dziękujemy za wygłoszenie dzisiejszej porannej katechezy. Kolejna katecheza w pierwszy piątek miesiąca marca.
Ja chciałbym, jeśli wolno, jeszcze zaprosić wszystkich czcicieli Bożego Serca na Jasną Górę. Dzisiaj w nocy od 9 do rana będzie trwać modlitwa przed cudownym obrazem. Zjadą się wspólnoty z całej Polski, ale nie tylko, one będą prowadzić. Gdyby ktoś chciał się modlić za ojczyznę, za Radio Maryja, także wszystkie dzieła powstałe wokół, bo to jest jedna także z intencji, powstałe wokół Radio Maryja, zapraszam, bo mam nadzieję, że wszystkich, którzy tam przybędą, po apelu jasnogórskim będę miał zaszczyt powitać. Pozdrawiam, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Poranną katechezę w pierwszy piątek miesiąca z cyklu Serce Króla Królów wygłosił do nas ojciec Jan Mikrut, redemptorysta.